liście do Hebrajczyków znajdujemy takie oto zalecenie. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Te słowa doskonale streszczają to, o czym chciałbym dziś mówić, kontynuując nasze rozważania o duchowości chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Chodzi mianowicie o rolę ojców Kościoła, jaką odegrali w kształtowaniu duchowej tożsamości wyznawców Chrystusa. Oni jako jedni z pierwszych słowem i piórem głosili Ewangelię, dając przy tym świadectwo swojej żywej wiary i świętości. Dlatego niezmiennie zasługują na naszą pamięć i cześć. Kim są ojcowie Kościoła? Tym pojęciem określa się wielkich chrześcijan, którzy w czasie pierwszych 6 czy 7 wieków objaśniali wiarę głównie przez swoje pisma. Charakteryzują ich 4 zasadnicze cechy. Po pierwsze, odznaczają się świętością życia, a więc żyją zgodnie z Ewangelią. Po drugie, odznaczają się ortodoksją, czyli przedstawiają prawowierne nauczanie w duchu Biblii i orzeczeń Kościoła, przynajmniej w zasadniczych sprawach. Po trzecie, ten tytuł Ojciec Kościoła został im w sposób oficjalny i uroczysty nadany przez Kościół. Nie ma więc mowy o samozwańczych ojcach Kościoła. Przejawem tej aprobaty Kościoła jest fakt, że ich wypowiedzi wciąż są cytowane w oficjalnych dokumentach, takich jak orzeczenia soborów, papieskie encykliki, adhortacje czy listy. Ostatnią, 4. cechą jest starożytność. Chodzi o to, że ojcowie Kościoła żyją w pierwszych wiekach. W przypadku Kościoła Zachodniego ostatnimi ojcami Kościoła są święty Grzegorz Wielki, papież, zmarły w 604 roku i święty Izydor z Sewilli, zmarły w 636 roku. Natomiast w przypadku Kościoła Wschodniego ostatnim ojcem Kościoła jest święty Jan z Damaszku, zwany także Damasceńskim, który zmarł w 749 roku. Autorzy wybitnych dzieł teologicznych i ascetycznych pierwszych 7 wieków, którzy nie spełniają tych 4 kryteriów, nazywani są po prostu pisarzami kościelnymi. Do tej grupy należą na przykład zasłużeni dla myśli teologicznej Tertulian, zmarły około 220 roku, i Orygenes, zmarły w roku 254. Oprócz określenia ojciec Kościoła, w języku teologicznym funkcjonuje określenie doktor Kościoła, nadawane wielkim świętym, którzy odznaczali się nadzwyczajnym wkładem w rozwój doktryny teologicznej, niezależnie od tego, w jakim okresie historii żyli. Obecnie mamy 33 doktorów Kościoła, z czego 16 żyło w okresie patrystycznym, to jest do VII wieku włącznie. Warto tu przypomnieć, że ostatnio tytuł doktora Kościoła nadał Jan Paweł II świętej Teresie z Lizie w 100. rocznicę jej śmierci w roku 1997. Po świętej Teresie z Awila i świętej Katarzynie ze Sieny, święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest 3. kobietą w gronie doktorów Kościoła i zarazem najmłodszą z nich. Powracając do kwestii ojców Kościoła, chcę zaznaczyć, że są oni uprzywilejowanymi świadkami tradycji, rozumiane jednak nie jako zwyczajne powtarzanie i podtrzymywanie zwyczajów życia codziennego czy rodzinnego. Chodzi tu o tradycję pisaną zawsze z dużej litery, dla podkreślenia, że jest ona drugim obok Pisma Świętego bardzo ważnym kanałem przekazu Bożego objawienia. Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum przypomina, że tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty, zjednoczony ze swymi pasterzami, trwa stale w nauce apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i modlitwach. Tak, iż zaznacza się szczególna jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. W innym zaś miejscu czytamy, że święta tradycja i Pismo Święte obu testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga. Łatwo więc uchwycić istotę poruszanego tu zagadnienia wkładu ojców Kościoła i pisarzy kościelnych do duchowości. Z pewnością każdy z nich mógłby powtórzyć zdanie, które jest parafrazą słów świętego Augustyna: karmię was tym, czym sam żyję. Po łacinie inde pasco, unde pascor. Oznacza to, że hojnie dzielą się oni osobistym doświadczeniem duchowym. Są autentycznymi świadkami wiary. Jest zatem rzeczą naturalną, że w pismach ojców Kościoła i pisarzy kościelnych dominują tematy modlitwy, jak to jest na przykład w dziełach Orygenesa, Tertuliana, świętego Cypriana czy świętego Augustyna. Niemało miejsca poświęcono głównym założeniom ascezy chrześcijańskiej i rozwoju duchowego, nauce o cnotach i darach Ducha Świętego, czego przykład znajdujemy w pismach Klemensa Aleksandryjskiego i Ewagriusza z Pontu. Nie brak także teorii doświadczenia mistycznego, która do dziś stanowi zręby teologii mistyki. Tą problematyką zajmują się m.in. święty Grzegorz z Nyssy, wspomniany Ewagriusz z Pontu i pseudo-Dionizy Areopagita. W epoce patrystycznej wypracowano także bardzo przejrzystą koncepcję duchowości kapłańskiej i monastycznej. Jest to między innymi zasługą świętego Jana Chryzostoma, świętego Grzegorza Wielkiego i świętego Hieronima. Dodajmy, że pisma ojców Kościoła i pisarzy kościelnych epoki patrystycznej mają charakter okazjonalny, co nie umniejsza ich znaczenia. Oznacza to, że powstały one jako odpowiedź na konkretne problemy rodzące się w Kościele pierwszych wieków. Wspomniane wyżej zagadnienia opracowywane były więc nie teoretycznie, za biurka, jak dziś moglibyśmy powiedzieć, ale są odzwierciedleniem konkretnego doświadczenia. Właśnie ten niezwykle praktyczny walor pism starożytnych, przenikanie się w nich teorii i praktyki życia duchowego, zasługuje na szczególne podkreślenie. U ojców Kościoła wszystko nastawione jest na praktykę. Nawet teoria ma charakter praktyczny. Praktyka nie jest niczym innym jak teorią przeżywaną i teoria nie jest niczym innym jak praktyką ujętą w teorię. Wszelka teoria wychodzi bowiem od praktyki i ku praktyce winna zmierzać. To w znacznym stopniu chroni przed dewiacją. Ojcowie Kościoła proponują zatem życie w Duchu Świętym, ale nigdy nie proponują spirytualizacji życia, czyli przesadnego akcentowania spraw ducha z uszczerbkiem dla odpowiedzialności za sprawy doczesne. Ze względu na ścisłe powiązanie praktyki i teorii życia duchowego w czasach ojców Kościoła, ich teksty odznaczają się niezrównanym pięknem i bogactwem wyrazu. Autentyczne piękno nigdy nie traci swego uroku. To też i dla współczesnego człowieka klasyczne teksty, w dużym stopniu zawarte na przykład w liturgii godzin, mogą stanowić obfity pokarm duchowy. W pismach ojców Kościoła i pisarzy kościelnych uderza zatroskanie o wierność Słowu Bożemu. Oni uważnie wczytywali się w Pismo Święte, dociekali najgłębszego sensu, komentowali je. Tak rodziła się prawdziwa teologia, która, jak mówił Jan Paweł II do Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej na Jasnej Górze w 1991 roku, jest nie tylko słowem o Bogu, ale słowem samego Boga. Takiej wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego uczą nas ojcowie Kościoła i starożytni pisarze kościelni, autentyczni świadkowie nadprzyrodzonej tradycji.